W studiu Poranka Wnet, w studiu Radia Wnet, w budynku Pasty, spotkanie na szczycie. Piotr Wit jest w studio i do studia wszedł Paweł Bobołowicz, czyli Paryż i Kijów połączyły się w budynku Pasty.
I trzy rzeki się zlały.
Potężne.
Sekwa, Wisła i Dniepr.
Zaniepokoiło mnie, Paweł, że masz brodę.
Mam brodę, bo przecież jeżdżę na motocyklu. Nasza akcja Ukraiński Zwiad Wnet się nie kończy, cały czas trwa. A jak można jeździć motocyklem i to jeszcze tak wspaniałym chopperem jak nasz redakcyjny motocykl z Suzuki bez brody? To w ogóle byłoby niewyobrażalne, także rzeczywiście mam.
Nie, wszedłeś do zbioru modnych mężczyzn, którzy chodzą do barbera raz na dwa tygodnie po to, żeby przystrzyć sobie elegancko brodę i żeby tak pięknie wyglądać i żeby wszyscy byli pod wrażeniem ich manifestacji, ich męskości.
To też rodzaj maski także.
Teraz muszę powiedzieć państwu, że mam nieprzestrzeżoną brodę. To nie wiem, czy nie będę wdawał się w dyskusję, czy przestrzeżone, czy nie.
Czy dajesz? Bo też jest to rodzaj kamuflażu. Prawda? Zapuszcza się brodę, a potem w momencie, kiedy...
Odczuwam to na granicy, moje zdjęcie w paszporcie bez brody, a i o ile wcześniej nigdy nie kontrola zdjęcia nie trwała zbyt długo, to teraz jednak faktycznie strażnicy graniczni mi się przypatrują, czyli broda w jakiś sposób mnie zmieniła, zgodnie z tym, co panowie mówicie, kamuflaż.
Myślałem, że też to jest znak tego, że zaczynają się na Ukrainie protesty, które relacjonowałeś w ostatnich korespondencjach z Kijowa, ale ciekawsza jest relacja między Kijowem a Waszyngtonem. O tym mówiła dzisiaj dużo Irena Lasota w swojej korespondencji, zresztą twierdząc, że właściwie są przesłanki ku temu, żeby twierdzić, że Donald Trump zwariował. Tak mówiła pani Irena Lasota. Może niedokładnie nie użyła słowa zwariował, ale w każdym razie załamanie nerwowe takiego słowa używała. Jednocześnie mówiąc o tym, co się dzieje w kongresie, sprawa impeachmentu, która ma związek z Ukrainą, z oligarchią ukraińską. Powiedz, czy są jakieś nowe fakty dotyczące tej relacji między Białym Domem a Pałacem Prezydenckim w Kijowie?
No na pewno na razie może od tej strony faktów nie pojawia się takiego szczególnie nic nowego. Bardziej chodzi o interpretację tych faktów i też to, co uda się wyciągnąć do tej sfery medialnej, bo myślę, że poza sferą medialną faktów jest zdecydowanie więcej. Teraz pojawiło się takie nowe śledztwo, czy większa, głębsza analiza BBC Ukraina, Żanny Bezpiadczuk opisała właśnie tą sprawę dotyczącą relacji Zełenskiego i Trumpa i sprawę Burisma Holding. Ta firma jest niesamowicie ciekawa, ona ma wiele wątków. Ja przypomnę, że jest też cały czas bardzo ciekawy wątek polski, dotyczący Aleksandra Kwaśniewskiego. My się koncentrujemy na tym wątku amerykańsko-ukraińskim. Oczywiście on teraz odgrywa bardzo ważną rolę, ale nie zapominajmy o tym wątku polskim. Szczególnie dlatego, że o ile Hunter Biden w pewnym momencie zrezygnował z Burisma Holding i on już tam nie funkcjonuje, to Aleksander Kwaśniewski wciąż pracuje w tej firmie, więc to też powinno wywoływać nasze zainteresowanie, zwłaszcza, że Aleksander Kwaśniewski, wchodząc do tej firmy, nie był anonimowym Aleksandrem Kwaśniewskim. To wszystko się dzieje w tym momencie, kiedy najpierw jest w misji Pata Coxa i Aleksandra Kwaśniewskiego, tak ta misja była nazywana, misji Unii Europejskiej, która miała doprowadzić do podpisania umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą, więc Kwaśniewski jeździ wielokrotnie na Ukrainę, podejmuje negocjacje z wierchuszką polityczną Ukrainy, ale też między innymi z tymi środowiskami związanymi z oligarchią. Powszechnie znane są kontakty Kwaśniewskiego i Pińczuka, osoby, która też odgrywa olbrzymią rolę teraz w życiu ukraińskim. I nagle Kwaśniewski, kiedy już ta umowa stowarzyszeniowa zostaje podpisana, nagle okazuje się, że jest w spółce, która też jest spółką, już też wiele razy do tego tematu wracaliśmy, ale to też nie jest spółka, która mogłaby się wydawać, że ma właśnie ten charakter międzynarodowy. To jest spółka po prostu ukraińskiego oligarchy z czasów reżimu Janukowycza, Mykoły Złoczewskiego, który pełnił w rządzie Azarowa funkcję ministra ekologii. Dzięki temu ta spółka w tym czasie, kiedy on był ministrem, jego spółka dostawała pozwolenia na wydobywanie gazu na Ukrainie w miejscach, gdzie po prostu dla innych firm absolutnie to nie było możliwe. I nagle trafia tam Aleksander Kwaśniewski. No należy zadać pytanie na pewno, jakim sposobem Aleksander Kwaśniewski poznał się z panem Złoczewskim, w jaki sposób wszedł do tej spółki i czy jego relacje z jednym z ministrów rządu Azarowa mogły mieć wpływ na przykład na to, jak funkcjonował w ramach misji, gdzie reprezentował Unię Europejską. Oczywiście pozostaje też ciekawym szczegółem, dlaczego Unia Europejska zdecydowała się na korzystanie z usług byłego, nie wiem, czy postkomunisty, czy działacza komunistycznego, dlaczego akurat Kwaśniewski realizował tą misję na Ukrainie, czy te wszystkie elementy są ze sobą jakoś związane. Natomiast no, oczywiście ten element amerykańsko-ukraiński, o który się zapytałeś, no pierwszy raz chyba jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie widzimy, że to Ukraina może mieć potencjalnie jakąś kartę przetargową w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, bo jednak cała sprawa wskazuje na to, że Donald Trump nie chce o czymś powiedzieć. Donald Trump, publikując rozmowę z 25 lipca telefoniczną z prezydentem Zełenskim, z jednej strony no, pokazuje otwarty, że w czasie tej rozmowy nic nie padło, chociaż demokraci kwestionują i uważają, że nawet według tego stenogramu, który został opublikowany, widać naciski na prezydenta Zełenskiego. Z drugiej strony strona ukraińska nie opublikowała wariantu ukraińskiego. Niektórzy twierdzą, że nie ma wariantu ukraińskiego, że to jest właściwie całość, ale nie ma pewności, czy jest całość. Nawet źródła amerykańskie mówią o tym, że część tej rozmowy mogła zostać jednak utajniona w taki sposób, że nie znalazła się w tym, co zostało opublikowane. Ale to nie jest wszystko, bo nagle okazuje się, i to są te właściwie nowe fakty, które wychodzą na jaw, że Giuliani kontaktował się zdecydowanie wcześniej w tej sprawie. Rzeczywiście trwały rozmowy na temat sprawy udziału Huntera Bidena w firmie Burisma Holding, trwały z administracją prezydenta Poroszenki. Był zaangażowany w to prokurator generalny Łucenko. Pojawiają się nazwiska dwóch biznesmenów, którzy pochodzą z Ukrainy, od lat prowadzą interesy w Stanach Zjednoczonych. Okazuje się, że są bliskim współpracownikiem.
Lew i jeszcze jeden.
Właśnie w tym takim szybkim myśleniu też mi w tym momencie te nazwiska przepadły. Zaraz do nich dotrę. Te dwa nazwiska to są osoby, które funkcjonują w bardzo specyficznym też obszarze.
Igor i Lew.
W obszarze współpracy biznesowej. Jeden z nich prowadzi między innymi firmę transportową, potężne przewozy oceaniczne właśnie z krajów byłego imperium postsowieckiego. Drugi jest zaangażowany w interesy, sferę, nazwijmy to rozrywkową, hotele, bar, w którym no, wszyscy wiedzą, że to jest jeden z takich oprócz... No, opisywany oficjalnie jako bar w którym są pokazy mody, no ale nieoficjalnie państwo możecie się domyśleć, z czym też to jest związane.
I agencja towarzyska.
To powiedział korespondent nasz paryski, ale pewne elementy Kijów i Paryż w tej branży też łączą.
A po francusku jak to brzmi?
Bêcheche la femme.
Okazuje się, że takie osoby mają jednak związki z osobistym prawnikiem Donalda Trumpa i że odgrywają tutaj rolę pośrednika z ukraińskim aparatem państwowym. No to nie ma, można powiedzieć jeszcze tutaj, nic takiego, że są jakieś rzeczy, które... Tak, to jest przestępstwo. No jakby takie rzeczy były, to oczywiście pewnie gdzieś tam miałyby charakter dalszych śledztw. Ale są rzeczy, które wywołują po prostu podejrzenie, że rzeczywiście coś tam się działo i nie wszystko było czyste. No ja przypomnę, że Trump chciał, naciskając na ukraińską administrację, uzyskać kompromitujące szczegóły, które mogłyby obciążyć Joe Bidena, jego konkurenta w kampanii prezydenckiej. A dla mnie w ogóle wydaje mi się, że jesteśmy świadkami i obserwujemy rzecz niezwykłą, bo okazuje się, że ta wielka polityka po prostu w tle bardzo często ma prywatne interesy, powiązania biznesowe i one absolutnie nie mają...
Powiązania mafijne,
powiązania wręcz mafijne i one absolutnie nie mają, nie kryją się tutaj pod nimi nazwy państw, tylko po prostu nazwy jakichś grup, których my w pierwszym tym rzucie i spojrzeniu nie widzimy i nawet nam do głowy nie przychodzi, że to o to może chodzi, że to nie jest rewolucja, że to nie jest, to nie są wybory, tylko za tym kryją się po prostu pieniądze.
Pieniądze i to, co mówisz o powiązaniach personalnych, to jest bardzo ciekawe, bo rzeczywiście tutaj nie chodzi o żadne interesy narodowe, a tylko o interesy prywatne. A propos Kwaśniewskiego, w owym czasie, kiedy o którym mowa, kiedy był reprezentantem Unii Unii Europejskiej. Jego doradcą ekonomicznym był profesor Witold Orłowski, brat byłego ambasadora Tomasza Orłowskiego, ambasadora we Francji, który usiłował dla Polski kupić nielatające francuskie helikoptery. Minister ówczesny Macierewicz uciął tę transakcję, nie doszło do tej transakcji. No ale w każdym razie ambasador opuścił Francję z krzyżem komandorskim orderu najwyższego francuskiego Legii Honorowej.
A bym skorzystał z tego, że obu naszych znakomitych korespondentów zebrało się tutaj w studiu, i takie krótkie charakterystyki. Francja prezydenta Macron jest jaka?
No, Francja prezydenta Macron to jest właściwie, to nie jest kontynuacja Francji prezydenta Mitterranda czy Hollanda, tylko raczej prezydenta Pompidou po śmierci generała de Gaulle'a, bo prezydent Pompidou, jak wiadomo, był dyrektorem, jednym z dyrektorów Banku Rothschilda, i prezydent Macron przyszedł do władzy, został wybrany prezydentem zresztą ze składek wielkich dyrektorów i bogatych ludzi, został wybrany był poprzednio jednym z dyrektorów Banku Rothschilda, miał opinię człowieka wyjątkowych możliwości intelektualnych, wyjątkowo sprawnego intelektualnie i znakomitego dyrektora. No, jakim jest prezydentem, to widzimy na razie, jego reformy służą tylko ludziom bogatym i bardzo bogatym. I to powiedział zresztą były prezydent Hollande, kiedy jakiś dziennikarz w rozmowie telefonicznej, w rozmowie telewizyjnej powiedział, Macron jest prezydentem ludzi bogatych. Hollande zawołał, to nieprawda, on jest prezydentem ludzi bardzo bogatych.
Taka jest Francja politycznie? Co zmienił prezydent Macron?
No politycznie, myśli pan o polityce międzynarodowej?
Myślę o wewnętrznej. Znaczy, jak ten układ władzy wygląda prezydenta Macron?
No ten układ władzy trochę się kruszy i ma bardzo duże problemy. Z pierwszego zespołu rządowego prezydenta Macrona trzeba było wycofać 7 ministrów. Dzisiaj może jest ich już więcej, ale od półtora miesiąca nie jestem we Francji, więc nie wiem. Tych 7 ministrów trzeba było wycofać z powodu ich afer korupcyjnych. Po prostu bardzo przed tym się bronili, no ale w końcu musieli ulec. Szef kampanii prezydenta Macrona i jeden z ludzi najbardziej zaufanych, Richard Ferrand, który w nagrodę potem został przewodniczącym parlamentu francuskiego, no już od dawna wiadomo było, że ma na sumieniu afery korupcyjne z czasów, kiedy był przewodniczącym ubezpieczeń społecznych w Brytanii, i to wyszło, no, jako przewodniczący parlamentu trudno, żeby się utrzymał. To jest jednak sprawa trochę demokracji i trochę polityków zawodowych. No, 200 lat temu już Chateaubriand jechał do Ameryki, żeby tam odnaleźć demokrację Greków. Demokrację antyczną, która w Europie już nie istniała. To znaczy w Europie odwoływano się do demokracji polskiej demokracji szlacheckiej, Francuzi odwoływali się, i do świeżej, młodej demokracji amerykańskiej. No i w jednym i w drugim przypadku te znaleziska nie były tak zachwycające, jak obiecywano.
Były takie czasy, kiedy Polska miała nadsekwaną dobrą prasę, albo po stronie sprawy polskiej stali najwybitniejsi ludzie, a Paweł Bobołowicz, jak ocenia te pierwsze miesiące rządów nowego prezydenta? Co w układzie władzy na Ukrainie się zmieniło, a co pozostało bez zmian?
To pierwsze takie zdanie, które przyszło mi do głowy, słuchając też pana Piotra, że ta Ukraina po wyborach jest zachwycona Macronem. Przecież o Zełenskim mówiło się jeszcze w czasie kampanii wyborczej, że to jest taki nowy Macron i oczywiście to w kontekście pozytywnym, że pokazywanie francuskiego polityka na Ukrainie miało na celu pokazanie dobrego wzorca i tym dobrym wzorcem właśnie był Macron dla Zełenskiego. No, z naszej perspektywy to trochę wygląda inaczej. Ja myślę, że w pewnym sensie już obserwujemy, że to też inaczej wygląda dla Ukrainy. Na Ukrainie na pewno nie zmienił się cały system, czyli mieliśmy do czynienia w czasach Poroszenki, przed Poroszenką, z bardzo brutalnym systemem oligarchicznym, który być może przechodzi jakąś transformację, ale wciąż pozostaje systemem oligarchicznym. I w czasach Zełenskiego widzimy nie tylko odejście od tego systemu, tak jak parę, czy jak wydawało się, że zgodnie z hasłami Zełenskiego powinno nastąpić, ale widzimy umocnienie tego systemu oligarchicznego i widzimy potężne wpływy po prostu innej grupy oligarchów. Czyli przed Poroszenką takie wpływy miał przede wszystkim Poroszenko, który był oligarchą, i Achmetow, który był jego bliskim partnerem biznesowym, no i jeszcze oczywiście grupa mniejszych oligarchów. Dzisiaj widzimy, że ten ośrodek ciężkości przeniósł się z tych akurat oligarchów na innych. Pierwszym jest Ihor Kołomojski, który zresztą powrócił na Ukrainę i nie wiem, czy on teraz przebywa na Ukrainie, bo to jest ciężkie do stwierdzenia, czy Ihor Kołomojski na pewno jest w tym momencie na Ukrainie, ale na pewno opuścił Szwajcarię, na pewno opuścił Izrael, no i na pewno w momencie, kiedy Zełenski został wybrany, w tym momencie przyjechał i zamanifestował wręcz, że wraca na Ukrainę. Drugim potężnym oligarchą, który pozostaje trochę w cieniu, jest Pińczuk, a to jest zresztą zięć byłego prezydenta Leonida Kuczmy. Leonid Kuczma też powrócił do systemu politycznego ukraińskiego. Jest to powrót tej starej ekipy i absolutnie najgorszych wzorców oligarchicznych w ciągu ostatnich 30 lat, które funkcjonowały na Ukrainie. Co się zmieniło? Ukraińcy uwierzyli w zmianę. To po prostu to ich połączyło. Dlatego Zełenski otrzymał tak wspaniały wynik, ponad 70% w wyborach, doskonały wynik jego partii Sługa Narodu. Ukraińcy wierzyli, że to jest moment, kiedy może coś się wydarzyć na Ukrainie. Myślę, że uwierzyło też w to wiele osób, nie tylko którzy głosowali na Zełenskiego i na jego formację, ale którzy do tej formacji po prostu przystąpili, bo formacja Sługa Narodu zdobyła większość i rządzi teraz samodzielnie na Ukrainie. Zdecydowanie samodzielnie. Ukraiński parlament może przypominać, jak to się komentuje na Ukrainie, maszynę do głosowania, bo właściwie mają taką większość, że mogą sobie dawać ze wszystkim radę, ale okazało się, że ta formacja wewnętrznie jest podzielona, dlatego że właśnie następuje to rozczarowanie i już po tym półroczu można powiedzieć, że następuje kryzys władzy Zełenskiego, po prostu rozczarowanie w stosunku do tego, że on jednak nie zerwał z poprzednim układem i coraz więcej osób to widzi.
Zawsze jest pytanie, przepraszam panie redaktorze, pytanie, szuflada pełna ustaw. Tak było w przypadku tej partii politycznej Sługa Narodu, czy też szuflada jest pusta?
No, na razie widać, że są rzeczywiście ustawy, przechodzą przez parlament i że coś się dzieje, jest jakaś koncepcja polityczna, ale na przykład taki sztandarowy projekt dotyczący zniesienia immunitetu na Ukrainie, to jest bardzo ważna sprawa, ona budzi olbrzymie emocje i ona była jednym z takich ważnych elementów też kampanii wyborczej, że oto teraz zniesiemy immunitet, deputowani wreszcie przestaną być nienaruszalni. Okazało się, że to była pierwsza rzecz, którą Sługa Narodu i jego frakcja przegrała wewnątrz Sługi Narodu, bo okazało się, że wiele osób tam nie chce zniesienia immunitetu i obawiają się zniesienia immunitetu. No ale oczywiście z perspektywy rozwoju Ukrainy to jest sprawa bardziej taka wizerunkowa, jednak chodzi o kwestie polityczne i gospodarcze. No tutaj będziemy musieli poczekać. Na razie Rada Najwyższa Ukrainy ma najwyższy poziom zaufania w stosunku do poprzednich ukraińskich parlamentów i mogłaby to wykorzystać, ale ostatnie badania socjologiczne pokazują, że ten miesiąc, ostatni miesiąc wydarzeń na Ukrainie, te protesty spowodowały spadek poparcia i dla prezydenta, i dla rządu, i dla Rady Najwyższej.
Ulica Francuska lubi krótkie definicje. I Ulica Francuska nazywa Macrona Robin Hoodem Arebour. To po francusku mówi się Robin de Bois, Robin Hood. O ile Robin Hood odbierał bogatym, żeby rozdać biednym, Robin Hood, Robin de Bois, Macron odbiera biednym, żeby dać bogatym. To są te brew de comptoir, to się nazywa, prawda? Czyli te powiedzenia, które rodzą się przy kontuarze w chwilach wolnych od pracy, to zwykle między 12 i drugą, kiedy ludzie pracujący mają tę przerwę obiadową. No, jest w tym pewna mądrość ludowa, myślę, i z tego, co mówi Paweł Bobołowicz, przypuszczam, że ta definicja może się zastosować także do sytuacji ukraińskiej.
I prezydenta Paweł Bobołowicz sytuację w Kijowie i politykę na Ukrainie obserwuje z Dniepru, z barki. Barki Chmielnicki wielokrotnie.
Ze statku. Tutaj to jednak muszę zaprotestować. Po ukraińsku to się mówi tepłochod, czyli to jest taki statek parowy z takim kołem, ale stojący już od kilku lat. A jeżeli, Krzysztofie, pozwolisz, bo chodziło mi to po cały czas po głowie.
Moment, bo informacja od Łukasza Jankowskiego. Jest godzina 8:58. Łukasz Jankowski jest w parlamencie. Czy jest obecny w naszym systemie? Jeszcze nie, za chwilę Łukasz Jankowski pojawi, to możesz kontynuować.
To jedno zdanie, bo chodziło mi to po głowie i źle się czułem, że nie pamiętałem nazwisk tych biznesmenów, którzy zapewne okaże się, że odgrywali bardzo ważną rolę, którzy z bliskiego otoczenia Giulianiego, którzy też kontaktowali się między innymi z Kołomoyskim, czyli Fruman i Parnas, to oni odpowiadali za związki otoczenia Trumpa z próbą wpływu i kontaktów z administracją na Ukrainie, najpierw prezydenta Poroszenki, a później prezydenta Zeleńskiego.
Piotr Wit.
Czas na przegląd prasy.
No to w takim razie zaglądamy do gazet. Przekazuję. Gazet polskich nie czyta ani Piotr Wit, ani Paweł Bobołowicz. Proszę, dwie gazety dla pana Pawła, dwie gazety dla pana Piotra. Jedna gazeta pozostaje, nasz dziennik w moich dłoniach. Na pierwszej stronie naszego dziennika odszedł niezłomny Polak. To jest relacja z wczorajszych uroczystości pogrzebowych profesora Jana Szyszko. Zanim sięgniemy do gazet, mamy połączenie z Łukaszem Jankowskim, który jest w polskim parlamencie. Prawdopodobnie mamy, tak powinniśmy mówić w poranka. Jest, słychać gwar z ulicy Wiejskiej. Za chwilę usłyszymy Łukasza Jankowskiego. Dzień dobry, Łukaszu.
Dzień dobry Państwu. Tak jest, za kilka godzin rozpocznie się kolejne posiedzenie Senatu, 85, o ile mnie pamięć nie myli. Pytanie, czy ostatnie pytanie się będzie przedłużone. Wiemy, że wczoraj Sejm zakończył kolejne posiedzenie, ale to wcale nie oznacza, że tak szybko powinniśmy się żegnać z Sejmem 8 kadencji, ponieważ po kuluarach chodzą plotki, to bardzo natarczywe plotki, że prawdopodobnie być może jeszcze przed zwołaniem nowego Sejmu będzie kolejne posiedzenie, gdzie większość parlamentarna będzie chciała wybrać nowego szefa NIK-u i to jest ta główna emocja, która panuje na korytarzach sejmowych z pytaniem, kto będzie nowym szefem NIK-u i czy ta nominacja będzie jeszcze przy składzie starego Senatu, który musi zmiany zatwierdzić, czy już robione po zaprzysiężeniu i po otworzeniu Senatu w nowym składzie.
To jest tak, że wiemy, że bo musi być decyzja szefa NIK-u, prezesa Mariana Banasia, on musi się podać do dymisji, a nie podał się do dymisji z tego, co wiemy.
Nie podał się do dymisji, tego to wiemy na tą sekundę, chyba na pewno, że takiej decyzji nie ma. Ja mówię chyba na pewno, ponieważ tutaj wszystkie informacje zmieniają się z minuty na minutę i te plotki elektryzują Sejm co godzinę. Jest jakaś nowa plotka co do czy szefostwa NIK-u, czy kwestia oświadczenia CBA w tej sprawie, czy w innych kwestiach związanych z przedłużeniem posiedzenia Sejmu, a najwięcej plotek dotyczy oczywiście Senatu i tego, czy uda się Prawu i Sprawiedliwości zebrać odpowiednią większość w Izbie Wyższej, tak żeby Senat nie był izbą rozruby, jak to już nazwali posłowie PiS-u, tylko izbą zadumy.
Czyli oczekujemy teraz na to, co wydarzy się przy ulicy Wiejskiej. Łukasz Jankowski będzie obserwował i będzie opowiadał o tym, co tam się dzieje. Posłowie już się rozjechali do domów?
Absolutnie nie. Jeszcze posłowie gdzieś krążą po Wiejskiej. W tej chwili tuż obok mnie wywiadu udziela prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz, ale głównie w parlamencie są senatorowie, bo rozpoczyna się posiedzenie senackie. No i to po raz pierwszy, może nie pierwszy, ale rzadko tak się zdarza, żeby dziennikarze bardziej skupiali się na tym, co się dzieje w Senacie, a nie na tym, co robi Izba Niższa. Rzeczywiście ten Senat może być bardzo burzliwy, nie ze względu na jakieś bardzo ważne ustawy, które mają być przegłosowywane, ale ze względu na to, czy uda się jeszcze uzbierać większość dla Prawa i Sprawiedliwości, czy jednak będzie tak, że marszałkiem stanie ktoś z opozycji, marszałkiem Senatu oczywiście.
Pożyjemy, zobaczymy. Łukasz Jankowski, bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję z Senatu Rzeczpospolitej. I cytat w takim razie, cytat od słuchacza komentujący rozmowę z Piotrem Witem. Słucham pana Wita, uważam siebie, ciebie, naszych bliskich i znajomych za elitę. Czy to oznacza, że ty, my, ja i TP jesteśmy postkomunistyczną, sterowalną nomenklaturą? Czy są jakieś dwie elity, ta słuszna pana Wita i ta gorszego sortu? Takie pytanie zadał ktoś, kto nas słucha poranka w Net. No i co?
No, z całą pewnością radio Wnet jest radiem elitarnym. Nie ma elity pana Wita i anonimowego słuchacza, który do nas się zgłosił z takim oburzonym zastrzeżeniem. Nie. Radio Wnet jest wciąż radiem elitarnym. Najbardziej demokratycznym medium jest telewizja i ja telewizji nie mam. We Francji prawdopodobnie francuska telewizja jest jeszcze gorsza od polskiej, bo nie wyobrażam sobie, żeby mogła nie być, jest tak zła. I to jest ta telewizja masowa i to jest to medium masowe. Tak, Radio Wnet jest radiem elitarnym i będzie tak długo, dopóki nie stanie się największym radiem Rzeczpospolitej.
No to dobrze, to w takim razie czytamy gazety, nasz dziennik. Główne zdjęcia, artykuły, komentarze dotyczą wielkiej uroczystości pogrzebowej profesora Jana Szyszko. Wczoraj żegnaliśmy pana profesora. A co w innych gazetach, panie Piotrze?
No, skoro mowa o Rzeczpospolitej, to dziennik Rzeczpospolita. Dziennik donosi, że do miast wlecą roboty. To jest w rubryce technologie. Już za kilka dni, na tygodni nad Warszawą po raz pierwszy przeleci autonomiczny dron medyczny. No i tutaj można w artykule dowiedzieć się, co ten dron medyczny będzie mógł dobrego zrobić dla zdrowia i szczęścia i powszechnej pomyślności obywateli. A natomiast Gazeta Wyborcza, tu jest taki zagadkowy tytuł artykułu wstępnego, mianowicie Operacja Kidawa, i pod tym zdjęcie pani Kidawy Błońskiej. Nie wiem, czy pani Kidawa będzie miała operację, czy nie, czy to coś innego. Chodzi tym bardziej, że nad tym jest nadtytuł: skóra, włosy, paznokcie, problemy z suchą skórą, łamliwe paznokcie, wypadające włosy. Więc nie wiem, czy to chyba nie dotyczy pani Kidawy Błońskiej, tylko reklam zamieszczanych przez demokratyczne, czy o orientacji demokratycznej przedsiębiorstwa w Gazecie Wyborczej. I dowiadujemy się także z pierwszej strony, że oddychamy zatrutym powietrzem i jesteśmy najbardziej rakotwórczym krajem Unii Europejskiej. Tak wynika z najnowszego raportu Europejskiej Agencji Środowiska. No ja osobiście w to nie wierzę, bo przynajmniej w większej części Polski wieją wiatry i powietrze jest dobre. Nawet w Warszawie samochodów jest 20 razy, zdaje się, mniej niż w Paryżu. Ja mówię o zagęszczeniu ilości samochodów na kilometr kwadratowy i zresztą widzi się to po fasadach domów. W Warszawie one wciąż są jasne, w Paryżu wystarczy odnowić jakiś dom znajdujący się przy średnio ruchliwej ulicy i po 2 miesiącach czy 3 miesiącach już parter jest zczerniały od spalin.
Zajrzymy teraz do gazet okiem Pawła Bobołowicza.
Dziennik Gazeta Prawna, też pojawia się pani Kidawa-Błońska w kontekście, za kim wyborcy opozycji tęsknią najbardziej i kogo chcieliby na kandydata na prezydenta. Ale,
ale już o operacji nie ma mowy.
No bo być może dlatego właśnie pani Małgorzata Kidawa-Błońska jest na razie na drugim miejscu, bo na pierwszym miejscu znalazł się Donald Tusk. 27% zwolenników opozycji chciałoby go widzieć na, jako kandydata na prezydenta, a wśród Koalicji Obywatelskiej ponad 50% zwolenników Koalicji Obywatelskiej chciałoby widzieć Donalda Tuska jako kandydata na prezydenta. A pani Małgorzata Kidawa-Błońska uzyskuje prawie 13% zwolenników opozycji widzi ją jako kandydata na prezydenta i 17% zwolenników Koalicji Obywatelskiej. Natomiast no, ja zawsze jestem w jakiś sposób uczulony i zwracam uwagę na ciekawe elementy z historii. I tu w Dzienniku Gazecie Prawnej artykuł Historia jednej mapy. Trzy worki dokumentów zaważyły na powodzeniu operacji Pustynna Burza w Iraku w 91 roku. Jak Polacy zdobyli mapy Bagdadu, która pozwoliła precyzyjnie namierzać schrony Saddama Husajna, o tym opowiada w gazecie szef rezydentury polskiego wywiadu w Iraku, pułkownik Andrzej Maronde. Grzegorz jeszcze, Krzysztof mi podrzucił tutaj jeszcze Gazetę Polską. Największy materiał to tęczowa na pierwszej stronie. Tęczowa zaraza chce wrócić do szkół. Ta kwestia dotyczy akcji organizowanej w czwartek. W czwartek, ale tęczowy piątek. A nie, po raz czwarty, to w piątek jednak ma być ta akcja. Promowania wśród młodzieży ideologii LGBT. Kampania przeciw homofobii zapowiedziała wydarzenie na 25 października. No i w gazecie jest informacja, jak należy reagować na tego typu akcje. I też kolejny artykuł, który zwrócił moją uwagę, związany z historią, czyli odkrycia na Westerplatte. Artykuł przypomina, że w sierpniu prezydent Andrzej Duda podpisał specustawę dotyczącą budowy muzeum na Westerplatte i od tamtej pory udaje się odnaleźć szczątki polskich żołnierzy i kilka dni temu znaleziono kolejne szczątki, to trzeci polski żołnierz. To też oznacza, że wcześniejsze ekshumacje na tych terenach były przeprowadzane no być może nie do końca rzetelnie tak jak należało. Po 80 latach są odkrywane szczątki naszych bohaterów. To też w kontekście oczywiście tych rzeczy, którymi ja się zajmuję, które mnie interesują. Przypomnę, że wielu naszych bohaterów wciąż spoczywa bezimiennie w grobach na wschodzie, poza naszymi granicami, w tym na Ukrainie.
A tutaj w Gazecie Wyborczej także obszerny artykuł dotyczący seks-edukacji i pod tytułem wielkim do więzienia za seks-edukację. Naturalnie oświetlenie jest zupełnie inne. Głosami głównie PiS przy protestach pod parlamentem Sejm skierował do dalszych prac obywatelski projekt zmian w kodeksie karnym. Jego autorzy żądają więzienia za edukację seksualną nieletnich. No tak, to jest ewangeliczne. Kto by gorszył nieletnich, temu kamień do szyi i do wody. I objaśnienie pod zdjęciem. Protesty pod hasłem Jesień Średniowiecza. Chcemy edukację. To znaczy, że PiS lansuje średniowiecze. Bardzo niefortunnie użyty tytuł Jesień Średniowiecza to jest tytuł wielkiej, znakomitej książki Johanna Huizingi, który właśnie w tej książce pokazywał, że mit średniowiecza jako tego wieku, jako tej epoki zacofania i ciemnoty jest zupełnie fałszywy. Został ukuty za czasów renesansu. Przeciwnie, jesień średniowiecza była i średniowiecze było i wykształcone, i mądre, i higieniczne.
Nie moglibyśmy żyć w średniowieczu, ale pod jednym warunkiem, że twórca radia urodziłby się 800 lat wcześniej, żebyśmy mieli radio, bo bez radia sobie życia nie wyobrażamy. Piotr Wit, Paweł Bobołowicz w studio, Agata Antoniewicz w Wilnie. Studio Wilno. Dzień dobry, Agato. Prawdopodobnie nas słyszy.
Dzień dobry, witam wszystkich. Studio Wilno jest już tutaj na falach Radia Wnet. Goście są przyszykowani. Herbatę mamy nalaną, jest w Wilnie przytulnie. No i czekamy na tą godzinę 10:15, aż zaczniemy nadawać naszą audycję. A oczywiście pozdrawiamy Warszawę.
I bardzo serdecznie dziękujemy. I tak to Kijów, Paryż i Wilno spotkały się w jednym radiowym momencie. Z tego powodu jesteśmy bardzo szczęśliwi. Za chwilę Studio Wilno, Paweł Bobołowicz, Piotr Wit, Darek Konkol zrealizował dzisiejszy poranek. Konrad Tomaszewski sfilmował, Jaśmina Nowak wydała dzisiejszy poranek, Krzysztof Skowroński poprowadził dzisiejszy poranek. Piotr Wit będzie jeszcze na antenie dzisiaj radia, bo dzisiaj jest rocznica, okrągła rocznica śmierci Chopina.
Tak, 17 października 1849 roku. Moja żona twierdzi, że to był 18 października, ponieważ Chopin zakończył życie rzeczywiście o godzinie 2 w nocy, no ale to jest zupełnie nieistotna sprawa.
A dzisiaj o Chopinie o godzinie 14.
O 14 będziemy mówić o Chopinie, tak.
A za chwilę Studio Wilno.